centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa.
Proszę Państwa, 10 minut po godzinie 14 w naszym studiu już zgromadzili się dzisiejsi goście. Rozmawiać będziemy o transporcie publicznym w powiatach naszego województwa. Ze mną w studiu jest pani wicestarosta z powiatu głubczyckiego, Anita Juchno. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Towarzyszy nam też wicestarosta Roland Fabianek, to powiat oleski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czesław Biłobran, starosta Nyski.
Ziemia Nyska pozdrawia słuchaczy Radia Doksa.
I jest z nami też przedstawiciel powiatu strzeleckiego, członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego, ale równocześnie przewodniczący Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego Jedź z Nami, Waldemar Gajda. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
O publicznym transporcie zbiorowym będziemy dzisiaj rozmawiali, bo się okazuje, że to jest dość poważny temat i to jest temat, który wymaga nieustannej reformy albo dobrej organizacji. Bo w związku z nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na barki samorządów została złożona ta organizacja transportu zbiorowego. To ja na początku zapytam, jak to u Państwa wygląda. Na razie nie mówimy, proszę Państwa, ani o problemach, ani nie mówimy o marzeniach. Wyjdziemy z tej pozycji bazowej. Jak wygląda organizacja transportu publicznego i może zaczniemy na przykładzie powiatu strzeleckiego, bo tu jest Związek Powiatowo-Gminny Jedź z Nami.
Bo tu jest inaczej rzeczywiście. Jako powiat jesteśmy właścicielem PKS-u. Od 2010 tutaj rozmawialiśmy przed audycją, podobnie jak Nysa, w tym samym roku.
No my byliśmy pierwsi.
Tuż po nas.
W styczniu.
Pierwszego? W każdym razie, wracając do tematu, przejęliśmy bardzo szybko PKS, który stał się spółką komunalną, oczywiście spółką prawa handlowego. Ale już od 3 lat pracowaliśmy nad zachęceniem samorządów do stworzenia związku celowego, rzeczywiście transportowego, początkowo międzygminnego, później powiatowo-gminnego, który by rzeczywiście zajął się transportem w rozumieniu nowego prawa, czyli ustawy o transporcie publicznym, który by realizował plan zrównoważonego transportu publicznego, który by jeździł do każdej miejscowości i o tym miałby decydować wójt, burmistrz, jak często, tak? Nie byłoby po pierwsze tych białych czy czarnych plam, po drugie kursy odpowiadały potrzebom mieszkaństwa, po trzecie nie byłoby to drogie. I tu cała idea powołania związku celowego, pierwszego w Polsce, bo jesteśmy pod numerem 1 zarejestrowani u ministra i też mimo kolejnego vacatio legis jesteśmy rzeczywiście pierwsi, którzy realizują to zadanie w pełnym brzmieniu, chociaż kolejny raz czekamy na wejście ustawy, bo na styczeń 19.
Gdyby Państwo słyszeli różne takie pomruki i gdyby Państwo zastanawiali się, jakie miny towarzyszą gościom w studiu, to przypominam, można debatę śledzić, również jesteśmy tak zwani streamowani na Facebooku i pan starosta Nyski Czesław Biłobran ma teraz głos.
Ja nie powiem, jak jest teraz, ja powiem, jak było. Trochę do historii wrócę i miało być inaczej. Bo pamiętam rok 2010, pamiętam te regulacje z 2007 roku, kiedy to dyrektywa 1370, prawo unijne i jak obiecywano samorządom, że jeśli zdecydują się na przyjęcie tych słynnych PKS-ów często, bo to właśnie o PKS-ie mówimy, o przewoźniku państwowym, to jak to wszystko się potoczy, jak będzie pięknie i ładnie. Oczywiście przejęliśmy nowe obowiązki, ale w ślad za tym też nowe pewne koszty. I tutaj nie wszyscy przewoźnicy mieli taki sam potencjał, bo powiem nawet, że rozmawiałem tu z kolegą ze Strzelec, miały infrastrukturę pod wynajem, nasz był tylko golutki przewoźnik. Proszę sobie wyobrazić, potem przesuwanie terminów. A to zorganizujemy teraz plan publicznego transportu, potem będzie regulacja rynku, bo tych przewoźników było masę tych drobnych, po 2 samochody, 3 samochody, podjeżdżały się te auta, podjeżdża na autobus, a tu przed nim 5 minut, ktoś czeka, już odjeżdża.
Mówimy o przewoźnikach komercyjnych?
O komercyjnych i tych, które... My też byliśmy w pewnym sensie na samym początku przewoźnikiem komercyjnym, bo nie było przepisów prawa miejscowego, mówię tutaj uchwale Rady Powiatu, która by to stworzyła ten plan publicznego transportu zbiorowego, ślad za tym rekompensaty. I u nas to się zadziało w 2014 roku. zaczęliśmy dopłacać do biletów. No i potem pojawiła się data następnych lat, ale może już o tym w późniejszym temie. Koleżanka i kolega tutaj może coś o historii, jak to się u nich zadziało. U nas był opór. W Radzie była kłótnia, brać, nie brać, ale w końcu uważaliśmy, skoro do nas to należy, jesteśmy samorządowcami, to bierzemy. Dzisiaj nie wiem, czy...
Może nie,
nie musieliśmy brać, nie musieliśmy brać. Chcieliśmy
ale
brać.
Obiecywano.
Może nie o oporze teraz będzie, a o pomóc. Tym, jak wygląda to w powiecie głubczyckim.
Dokładnie, my też jesteśmy jednym z powiatów, który ma PKS, PKS w Głubczycach i podobnie jak kolega tutaj mówił, w 2010 roku zdecydowaliśmy się na przejęcie. Jesteśmy większościowym udziałowcem, oprócz powiatu głubczyckiego mamy również 3 samorządy spośród 4 z terenu powiatu głubczyckiego. Co prawda nie ma u nas związku na model tutaj Strzelec, niemniej jednak taki model współpracy pomiędzy samorządami jest od pewnego czasu praktykowany i tutaj zderzyliśmy 2 przepisy. Ustawę o publicznym transporcie zbiorowym i ustawę na gruncie prawa oświatowego. To pozwoliło nam właśnie zaszczepić ten model, a jednocześnie w samorządowcach gminnych wzbudza taką potrzebę też utrzymywania tego transportu. Oni rozumieją te potrzeby, bo niestety, ale dzisiaj transport publiczny nie jest dochodowy. To trzeba sobie otwarcie powiedzieć. I gdyby nie ten model tej współpracy z samorządami gminnymi, to powiem szczerze, większość kursów naprawdę byłoby bardzo trudno bilansować. Niemniej jednak te kursy dowozu uczniów do szkół pozwalają nam stworzyć otwarte linie komunikacyjne i to się w jakiś sposób bilansuje.
Otwarte linie komunikacyjne, jakby pani tylko mogła wytłumaczyć, nie wszyscy słuchacze
mogą. Czyli również te przewozy tutaj komercyjne mogą się odbywać na poszczególnych liniach, ale nie ma ich tak wiele.
Możą dzieci, a może wsiąść dzisiaj, też pasażer taki z biletem. O tak prosto, żeby...
Dzisiaj widzimy, jakie są również preferencje mieszkańców powiatu głubczyckiego. I nie tylko, myślę, że powiatu głubczyckiego, bo one się zmieniają. My w 2015 roku, prawda, panie starosto,
tak,
w ramach subregionu południowego opracowaliśmy koncepcję transportową. I tam było przeprowadzone szereg badań, analiz, diagnoza bardzo dokładna, jak również były prowadzone badania na poszczególnych grupach respondentów. Pokazały nam te badania, że tylko 10% korzysta z transportu autobusowego. Zdecydowana większość. W powiecie głubczyckim 55% mieszkańców korzysta z transportu samochodami osobowymi.
Ale czyli, no jest jakaś przyczyna tego.
No. Ale to już było na zachodzie Europy.
Dokładnie. To, ale mówię, to jest tendencja w tym momencie spadkowa, prawda? Mm-hmm. Czyli już pozwala nam jakieś wnioski wyciągać na przyszłość. Niemniej jednak, jako samorząd powiatowy, rozumieliśmy w 2010 roku potrzebę naszą społeczną. Bo taka jest nasza rola. Czy to się opłaca, czy się nie opłaca? Mieszkańców powiatów musimy dowozić do szkół, do siedziby powiatu, do miast gminnych. Niekiedy są puste kursy. Ale co to obrazuje? To obrazuje to, że w tak rozległym powiecie jak powiat głubczycki, bo my jesteśmy naprawdę bardzo rozległym powiatem, w tym powiecie przygranicznym, wykluczonym, jeżeli chodzi o połączenia kolejowe, bo takich u nas jako jedyny powiat jesteśmy bez połączenia kolejowego. Ten transport autobusowy był niezbędny i ten ciężar z pełnymi konsekwencjami podjęliśmy się i prowadzimy po dzień dzisiejszy.
I jak on wygląda dzisiaj i czy są jakieś perspektywy tego, żeby on zmienił się, to o tym zaraz będziemy rozmawiać. Natomiast oddajemy głos teraz przedstawicielowi powiatu oleskiego, wicestarosta Roland Fabianek ma głos.
W powiecie oleskim akurat nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby było przedsiębiorstwo komunikacji państwowej, które byłoby do przejęcia na tamten czas, bo funkcjonowały jakby na naszym obszarze 2 przedsiębiorstwa, Kluczborskie, które zostało przejęte czy sprywatyzowane przez powiat Kluczborski i PKS Lubliniec, który świadczył usługi też na pozostałej części naszego powiatu. My tutaj nie przejmowaliśmy żadnej spółki, nie tworzyliśmy spółki jakby samorządowej, natomiast weszliśmy we współpracę dosyć bliską, taką na zasadzie współrealizacji pewnych usług z powiatem kluczborskim, gdzie podpisaliśmy umowę o współpracy z powiatem, następnie z gminami i właśnie w oparciu o ustawę o samorządzie, o ustawę o systemie oświaty, który zobowiązuje gminy do dowozu uczniów do szkół, oparliśmy nasz transport publiczny, gdzie najpierw jest zorganizowany dowóz do siedzib gmin, gdzie w zasadzie znajdują się gimnazjalne szkoły i tutaj to było o tyle proste, że później można było zbudować trzy linie komercyjne, które równolegle do tego funkcjonują i wożą z siedzib gmin do siedziby powiatu i tutaj tylko w zasadzie ograniczyliśmy się do wydawania pozwoleń, koncesji na realizowanie tego transportu publicznego, jak również również linie marszałkowskie, które z tych miejscowości, powiedzmy, z siedzib gmin przebiegały przez siedzibę powiatu. Tak to w tej chwili funkcjonuje. Nie korzystaliśmy z dopłat, bo na razie jest ciężko to zrobić i ciężko ustalić pewne rzeczy. Tym bardziej, że jesteśmy w sytuacji dość dynamicznej. To, o czym powiedzieli moi przedmówcy tutaj. Z jednej strony cały czas pracujemy na ustawie, która już gdzieś tam nowelizacja będzie uchwalana za chwilę. Nie wiadomo w jakim kształcie, nie wiadomo jak będą wyglądały dopłaty. Nie wiadomo też, czy będzie prawo wyłączności na tych liniach nie dochodowych, bo tu przy liniach dochodowych nie ma problemu, natomiast tam, gdzie linie są niedochodowe, to wiadomo, komuś zostanie to zbite jabłko do koszyka wrzucone i najczęściej samorządy muszą ponieść koszty bez zabezpieczenia dochodów na ten cel, co jest niejednokrotnie już robione. I jeszcze na to wszystko nakłada się teraz reforma systemu oświaty, likwidacja szkół gimnazjalnych, powrót do szkół ośmioklasowych, które będą znajdowały się już niekoniecznie w siedzibach powiatu, co spowoduje jakby powiększenie się linii tych, liczby linii, które muszą być zapewnione w celu skomunikowania poprawnego mieszkańców. A niestety potok mieszkańców pokazuje, że niektóre miejscowości naprawdę nie są rentowne. Jeżeli ustawa jeszcze zakłada, że aby świadczyć usługi transportowe, musi to być pojazd typu autobus i wysyłanie go po 3-5 pasażerów, które teoretycznie będą jeździć, bo to też czasami są takie petycje mieszkańców, że chcemy, aby uruchomiono linię na danym odcinku. Wszyscy chcą, ale nikt nie deklaruje chęci, bo być może raz skorzysta. To jest taki troszeczkę mankament w tym całym systemie.
Już zgłasza się starosta Nyski, ma coś do powiedzenia.
Ja mówię, słucham tutaj moich przyjaciół, kolegów i tu koleżankę i mówię tak, Polak potrafi. My jak zwykle, proszę Państwa, no potrzebujemy ziemniaków, zasadzimy coś zboże zamienimy na, i tak kombinujemy. Jak mówimy o publicznym transporcie zbiorowym, to on nijak się nie ma do przewozu szkolnych. To jest całkiem inna, dokładnie inne autobusy, inne kolory, gdzieś wszędzie na świecie widziałem, byłem w Kanadzie u rodziny, żółte autobusy, wiadomo, dzieciaczki jadą specjalnym samochodem. U nas nie, my miksujemy, my zawsze ten bigos i bigos. A przecież to musi być jednoznaczne. Publiczny transport zbiorowy to jest komunikowanie przewozów na terenie powiatu. I pytam tak, a dlaczego na terenie powiatu? Dlaczego starosta? Przecież w ustawie jest jasno napisane, że to jest też obowiązek burmistrza, pana marszałka. Pytam się, jaki jest plan wojewódzki u nas? Które to linie, kolegę zapytam, są pana marszałka? Bo ja nie znam. Proszę Państwa, ja mam 22 linie użyteczności publicznej na terenie powiatu i do tych linii dopłacam. 1 000 000 zł Rada Powiatu rocznie mniej więcej dopłaca. A pytam, ile inni dopłacają? Ja kiedyś już tak się trochę podenerwowałem, powiedziałem, koniec. Jeżdżę z Nysy do gminy, do stolicy gminy. I to jest moje powiatowe. Z Nysy do Opola ma jeździć pan marszałek, a po gminie ma jeździć burmistrz. Czy to tak funkcjonuje? Nie.
No bo też jeszcze nie ma ustawy, słuchajcie Państwo.
Jest, 2000 ciągle wakacjolegi
przesuwamy.
Ale jakie ile można, proszę Pana, to aby Pan ślub wziął i z małżonką jej założył 20 lat wakacjolegi.
Ale to trzeba dojść żony w Warszawie pytać w takim razie, bo to trzeba ją znaleźć.
Zajmijmy się tym, co wiemy, tym, co jest w tym momencie. Z jednej strony to wykorzystywanie przewozów szkolnych i ten, nie chciałabym tego słowa używać, którego użył Pan, bigos.
Luka prawna, znowu wykorzystaliśmy.
Ale jednak to jest coś, z czego korzystamy.
Bardziej chodzi tutaj może nie tyle o tyle, co kolega starosta z Nysy powiedział, że robienie bigosu, co przy niedostatecznych środkach zapewnionych na to i mizerii środków powiatowych, to jest próba połączenia dwóch zadań i sfinansowania to jednymi pieniędzmi.
Ale to się sprowadza do przywozu rano z miejscowości X do szkoły dzieci, potem przerwa i dopiero dzieci jadą do domu i psaj. To jak pani Maglarkowa z Maciejowic ma wsiąść, jak ona ma o 10 badanie u lekarza? Ona potem ma powrót o godzinie 16. No i ona mówi, no panie starosto.
Czemu ma być o 16?
I dlaczego nie? Bo kogo wozić te dzieci ze szkoły? Kogo wozić?
Właśnie, zacznijmy, może przejdźmy do powiatu strzeleckiego, bo tam związek jedzie z nami.
busy, to im tam
organizował najpierw dowozy szkolne i to było na tej zasadzie, a potem 38? Doszło do transportu zbiorowego.
Tyle co Nysa.
Proszę Państwa, tu oczywiście wszyscy mamy rację. Od samego początku zacznijmy. Dopóki nie wejdzie w pełnym brzmieniu ustawa, która rzeczywiście ma być nowelizowana. Nie wiem, pytanie do posłów z Warszawy, z Wiejskiej. Natomiast trzeba powiedzieć, że myśmy trochę wyszli przed szereg, rzeczywiście. Myśmy zrobili to, co ustawa na dzisiaj zakłada, przesuwając termin wejścia w życie o kolejny rok, czyli kolejny vacatio legis. Przetestowaliśmy transport edukacyjny w roku 2017 i weszliśmy z pełnymi URJ-ami teraz w 2018, kontynuując transport edukacyjny, tak? Czyli realizujemy całość, nie realizujemy jeszcze transportu na przykład osób niepełnosprawnych, czyli tak zwanych przewozów specjalistycznych. Poczekamy. No, jest trudniejsza rzecz do organizacji, ale też chodziło nam o to, żeby zrobić plan transportowy taki, o którym tu kolega starosta wspominał, aby ta pani Iksińska czy Kowalska miała rano możliwość pojechania do lekarza na 7 czy 8, o 10 niech sobie idzie jeszcze na targ, na handel i kupi świeże warzywa, a o 12 czy o 1 wróci do domu, bo trzeba mężowi, który wróci z pracy, zrobić obiad, tak? To tak trochę parafrazując, ale chodziło o to, żeby po pierwsze linię ustalić tak, aby nie było czarnych czy białych plam, a po drugie, żeby częstotliwość kursu odpowiadała potrzebom mieszkańców. I za to odpowiada wójt burmistrz u nas. Czyli on określa linie, które chce realizować w ramach związku, on określa rozkład jazdy, czyli częstotliwość kursu na danej linii.
Głośniej, żeby moi burmistrzowie...
Wszyscy słyszą pojemnościowy, świetny mikrofon, jak zwykle pozdrawiamy Radiodoksa. Natomiast chodzi o to, że on też za to dopłaca, czyli wartość wozokilometra, sprzedaż biletów na linii i rekompensata, czyli poziom dopłaty gminy na swoich liniach, które są nierentowne. To kosztuje gminę tylko 519 tysięcy rocznie w transporcie urejotowym, czyli nie tak dużo. Fakt, nasza spółka dzieli się z gminami, czyli ze związkiem dokładnie mówiąc, swoim zyskiem komercyjnym z działalności pozaprzewozowej, to jest cirka 700 tysięcy według planu na 18. Dzięki temu my też rekompensujemy tą dopłatę troszkę zwaną rekompensatą już bezpośrednio dla gmin, które musi do związku wpłacić, a my PKS-owi. Dodam tylko, że w naszym przypadku PKS już podmiotem wewnętrznym, typowym in-house'em, dlatego, że podzieliliśmy się też ze związkiem celowym akcjonariatem spółki. I rzeczywiście jest to spółka, z którą zawarliśmy już umowę na 10 lat, realizując zadania transportu publicznego jako podmiotowi wewnętrznemu. I testy roku poprzedniego, gdzie realizowaliśmy transport edukacyjny w związku, plus na zamówienie testowe trzy gminy realizowały typowe RJ-y. I przełożenie tego na pełny katalog potrzeb w roku 18, no okazuje się sprawdza. Choć dodam, że już mam sygnał, dzwoni czy pisze jedna pani z miejscowości, ja między 16 a 17 nie mam jak wrócić z pracy i co wy na to? No i musimy zareagować. Pytamy burmistrza, uruchamiamy linię, sprawdzamy ile osób na tej trasie by rzeczywiście wracało do domu i chcemy zaspokajać te potrzeby. Na to jednak chwilę potrzebujemy, tego się nie da z dnia na dzień załatwić. Ale chcemy odpowiedzieć transportem publicznym na potrzeby mieszkańców po to, żeby, nawiązując do tego, co było na początku, przesunąć ten ciężar transportu z komunikacji osobowej, prywatnej na ten publiczny. To już było. W Niemczech w rodzinie było po 3-4 samochody. Wszyscy dojeżdżali do pracy, szkół i tak dalej. W pewnym momencie stwierdzili, że nie. Skoro komunikacja jest, skoro nie kosztuje drogo, skoro są świetne systemy informacyjne, my też mamy aplikację, kiedy dojadę. Sprawdzam z autobusu, z linii, na której stoję na przystanku, kiedy ten autobus będzie. Wiem, czy on się spóźni 2 minuty, 3, 5, bo jest GPS. Młodzież ma Wi-Fi, myślę, wszyscy mamy.
No przestańcie się tak chwalić, bo to
dobrze. Ja wiedziałem, że starosta Nyski zawsze klucza. Jak on nie będzie pierwszy, to wszyscy inni się
czasem... Starosta Nyski jest pod wrażeniem. Przepraszam tu kolegów moich, że, ale powiem tak. Kochani, nie ma jednakowych pól uprawnych. Nie ma.
Każdy nie ma, dlatego pokazujemy ja takie, MZK, które my robimy,
a ja
nie
mam.
Mamy.
I tutaj nie musimy mamy. Na razie zrobić
dlatego pokazujemy
pauzę.
Pewien element, który jest możliwy. I testujemy go. Proszę mi wierzyć, dzwonią ludzie z całej Polski, pytają, przyjeżdżają, dopytują. Całe procedury trwały u nas naprawdę bardzo długo. I dzisiaj łatwo mi o tym mówić,
panie,
bo one są zamknięte.
Panie Waldemarze, do tych procedur i do tych jeszcze specjalistycznych elementów związanych z transportem przejdziemy, ale teraz króciutka przerwa i zaraz po niej wracamy. Proszę pozostać z nami.